trudne sprawy. Audycja Liceum Salezjańskiego z Wrocławia.
Na rok 2017 Komisja Duszpasterstwa Konferencji Episkopatu Polski przygotowała program duszpasterski pod hasłem Idźcie i głoście. Program ten zwraca uwagę przede wszystkim na wezwanie do ewangelizacji, tak chciał Jezus. Czy dzisiaj katolicy faktycznie idą w świat i głoszą Ewangelię? A może to głoszenie ogranicza się tylko do mówienia świadectw i wielbienie Boga pieśnią na ulicy? Witają Państwa Grupa Radiowa Liceum Salezjańskiego z Wrocławia, ksiądz Jerzy Babiak, Monika Kuźmicka.
Dobry wieczór.
A także Janek Derda.
Dobry wieczór.
Przy konsulecie Tomek Lewandowski. Pozostańcie razem z nami. Każdy ochrzczony jest powołany przez Boga do zaangażowania się na rzecz głoszenia światu Ewangelii, przypomnieli nam polscy biskupi w komentarzu do programu duszpasterskiego Idźcie i głoście, zaznaczając jednocześnie, że za włączenie się w tę misję odpowiedzialni są nie tylko dorośli, ale również dzieci i młodzież. Jan Paweł II mówił: człowiek współczesny bowiem bardziej niż kiedykolwiek potrzebuje Ewangelii, aby iść drogami prawdy, wolności, sprawiedliwości i pokoju. Tego wieczoru w Trudnych Sprawach rozmawiamy na temat, czy dzisiaj katolicy idą i głoszą Ewangelię. Pozostańcie razem z nami, temat jakże ważny, temat, który omawiamy i który chcemy też rozwiązać. Tak jak zawsze w naszej audycji będą eksperci i możemy telefonować do Radia Rodzina do Wrocławia 71 322 2022, a także na stronie internetowej radiorodzina.pl trwa sonda, w której możemy głosować. Pozostańcie razem z nami. Trudne sprawy dzisiaj o ewangelizacji i pytanie wprost do katolików, ale i nie tylko, czy dzisiaj katolicy idą i głoszą Ewangelię. Pierwszy utwór to utwór zespołu Dżem zatytułowany Do przodu. Idź zawsze do przodu, nie oglądaj się wstecz, o nie. Nie holuj smutku za sobą, bo przecież nie wiesz, no nie wiesz co.
Zastanów się choć raz, na co ci to szło.
Zaczniesz na nowo żyć.
Tematem trudnych spraw jest, czy dzisiaj katolicy idą i głoszą Ewangelię. Na stronie Radia Rodzina, radiorodzina.pl, możemy głosować w sądzie, odpowiadając na to pytanie. I spoglądając na wyniki, widzimy, 69% mówi nie. Dzisiaj katolicy nie głoszą i nie idą, aby głosić Ewangelię. 31% potwierdza tą postawę, która jest obecna w życiu wierzących katolików. Czym jest ewangelizacja? Dzisiaj mówimy o niej, ale na samym początku wyjaśnijmy, o co chodzi w ewangelizacji, o której tak często przecież mówi się i to słowo niejednokrotnie możemy słyszeć z ust samego papieża, czy też w naszych kościołach w czasie homilii, kazań, czy też na katechezach. Czym jest ewangelizacja?
Jest to świadczenie o Jezusie, o Ewangelii, głoszenie Ewangelii, głoszenie dobrej nowiny i głoszenie Królestwa Bożego.
No właśnie, jaka jest różnica? Bo możemy powiedzieć, że wyznawcy Allaha też nawracają do wiary i też w jakimś stopniu troszczą się o to, aby ludzie uwierzyli w Boga, a ewangelizacja ma swoją specyfikę. W niej jest coś bardzo charakterystycznego, coś wyjątkowego.
Nie jest to nic przymusowego, jest to coś jakby, co nas do niczego nie zobligowuje.
Jest to coś, co dotyczy przestrzeni wolności. W ewangelizacji zawsze jest wolność, w ewangelizacji zawsze jest zachęta. Nie ma przymusu, ale tym, który dominuje i który, można powiedzieć, jest królem ewangelizacji, jest zawsze Jezus Chrystus. I ci, którzy głoszą Ewangelię, to głoszą, musimy powiedzieć wprost, głoszą Jezusa Chrystusa, więc Jego naukę, Jego przesłanie, Jego osobę, głoszą to wszystko, co Jezus powiedział i co Jezus pozostawił nam, ludziom wierzącym. Ewangelizacja, to wezwanie Jezusa, to On zachęcił swoich uczniów do tego, aby byli ewangelizatorami. Kiedy to się stało?
Na pewno tłumaczył im, że mają iść i ewangelizować, iść i nauczać inne narody.
Te słowa, które Jezus wypowiada, idźcie i głoście, bliskie już jest Królestwo Niebieskie, idźcie i głoście światu Ewangelię po zmartwychwstaniu, to właśnie, można powiedzieć, projekt, który Jezus nosił w sobie, aby Jego następcy poszli i głosili, aby zanieśli Ewangelię innym, aby zanieśli Jego słowo, Jego naukę o Królestwie Bożym innym ludziom. Co jest specyficznego w tych słowach, idźcie i głoście? Czym te słowa się charakteryzują? Co mają robić wyznawcy Jezusa, Jego uczniowie, Jego wyznawcy?
Mają przedstawiać prawdy o Bogu innym ludziom i głosić im Ewangelię.
My mówimy o ewangelizacji i wiemy, że Kościół z natury jest ewangelizacyjny, bo takim chce, żebyśmy byli Jezus Chrystus. Kiedy czytamy Ewangelii Nuncjandii, adhortację apostolską Pawła VI, z 1975 roku, która jest też odpowiedzią na dokumenty Soboru Watykańskiego II, to tam możemy przeczytać też te słowa: głoszenie Ewangelii wszystkim ludziom jest pierwszorzędnym i naturalnym posłannictwem Kościoła, pierwszorzędnym, tym najważniejszym posłannictwem Kościoła. Natomiast papież Franciszek w 2013 roku również pisze adhortację apostolską Ewangelii Gaudium, o głoszeniu Ewangelii we współczesnym świecie, i tam podkreśla, że chrześcijanie mają obowiązek głoszenia Ewangelii. Zobaczmy, to jest obowiązek.
Jest to obowiązek, jednak nie powinien to być dla nas przykry obowiązek, tylko coś naturalnego, ale również radosnego, żebyśmy nie odbierali tego jako takie coś narzucone, co w ogóle jakby, żeby to było coś naprawdę radosnego.
No właśnie to, co Paweł VI mówił w Ewangelii Nuncjandi, że ma być to naturalne głoszenie Ewangelii, że jest to naturalne posłannictwo, jest to coś, co jest wpisane w naszą naturę, w naszą wiarę. My nie możemy czuć się zaskoczeni tym, że mamy ewangelizować, że mamy głosić Ewangelię. Gdybyśmy mieli powiedzieć komuś, kto jest ochrzczony, kto jest w kościele katolickim, idź i głoś Ewangelię, a on oburzyłby się na to. Czy to byłaby normalna reakcja, dobra?
Nie, no na pewno nie powinno tak być. Dla ludzi to po prostu powinna być naturalna rzecz.
Ewangelizacja powinna być jakby wrodzoną częścią w naszym życiu. Powinniśmy głosić dobrą nowinę na jak największą skalę.
I powinniśmy robić to zawsze. Posłuchajmy, co powiedzieli na temat głoszenia Ewangelii wrocławianie. Sądę przygotował Janek z drugim Jankiem. I pytanie, które zadawano dzisiaj właśnie dotyczyło tematu, czy dzisiaj katolicy idą i głoszą Ewangelię. Posłuchajmy głosu ulicy.
Uważam, że nie. Uważam, że dużo osób w dzisiejszych czasach wstydzi się swojej wiary i uważa, że lepiej ją zatuszować, niż pokazywać i być dumnym z tego, że jest się katolikiem. Uważam, że modne jest bycie agnostykiem lub skłanianie się ku kulturom Bliskiego Wschodu lub też dalekiego. I podążając za tą modą, w dzisiejszych czasach idea Boga jest zatracana.
Uważam, że głoszą, ale za mało, ponieważ widzimy, że jest dużo na przykład marszy, takie jak Marsz dla Życia i Rodziny, czy Marsz Mężczyzn, który był niedawno u nas we Wrocławiu, ale jednak myślę, że, bo wiem nawet to po sobie, że dużo chrześcijan, a może nawet większość się wstydzi i są jakby tak, powiem, zamknięci w wieczerniku i się boją po prostu, czy się wstydzą właśnie głosić i wyznawać swoją wiarę.
Czy głoszą? Może nie wszyscy. No bo jak ktoś nie daje życiem przykładu katolika, no to jak może głosić Ewangelię? Myślę, że głoszą.
Raczej na dzisiejszy nie głoszą Ewangelii. Każdy się jakoś boją się swojej wiary, tego co obserwuje wokół swoich rówieśników, wokół swojej parafii. Obecnie jestem w trzecim zakonie błogosławionego Czesława we Fraterii, tutaj w Wrocławiu wśród dominikanów. I widzę, że katolicy boją się głosić Pana Jezusa, przyznawać się do Niego, niż twierdząc do świadków Jehowy przynajmniej.
No tak. Znaczy jak to? No w kościele głoszą, a nie? A kto? Znam parę osób, że tak. To takie niby proste, no żeby to, no, żeby się zbliżyć do Boga, czy utożsamiać z tym, co mówił, głosił kiedyś Jezus, Pan Jezus.
Uważam, żebym ewangelizowała. Nie uważam. No, na pewno dużym talentem jest u ludzi, którzy swoją postawą, nie muszą nic mówić, wystarczy, że swoją postawą życiową w jakiś sposób prezentują pewne, w pewnych sytuacjach jakieś tam zachowania. I to wtedy uważam, że jest na pewno ewangelizowanie.
Powiedziałabym, że katolicy starają się głosić Ewangelię, mniej lub bardziej świadomie. Na pewno jest to nasze zadanie, ale nie każdy podchodzi do tego jako do swojego zadania, do swojej misji. A tak naprawdę głoszenie Ewangelii poprzez choćby nasze życie jest czymś, co robimy wobec naszego otoczenia przez cały czas. Ale musimy sobie z tego zdawać sprawę.
Ja myślę, że
to jest, znaczy rzadko widzę katolika, który głosiłby Ewangelię, którego bym rozpoznała. Jego wiara rzeczywiście świadczy o tak, tak, nie, nie. To znaczy, to nie jest tak, że ich nie ma, oczywiście oni są, tylko myślę, że, widzę, obserwuję, tak, to jest jakaś moja obserwacja, nie tylko opinia. Jakby katolicy się boją, że tak jakby stracili takie poczucie, że to Chrystus jest Panem tego świata.
Sonda, którą mogliśmy wysłuchać, bardzo zróżnicowana, tak jak zróżnicowane głosowanie na stronie radiorodzina.pl. 69% mówi o tym, że dzisiaj katolicy nie idą i nie głoszą Ewangelii. 31% potwierdza, że tak rzeczywiście jest. Jeden z powodów, który został podany, że nie głosimy Ewangelii, to strach, obawa i lęk. I rzeczywiście niejednokrotnie presja społeczna jest taka, że boimy się swoich rówieśników, kolegów, koleżanek, kolegów w pracy. Boimy się świadczyć o Ewangelii i o Chrystusie. Bardzo dobra wypowiedź, dobre spostrzeżenie.
Katolicy w dzisiejszych czasach boją się głosić Ewangelię, ewangelizować, ponieważ boją się reakcji otoczenia. Również boją się, że nie zostaną zaakceptowani przez swoich kolegów, przyjaciół, rodzinę. Ale również w dzisiejszym świecie, gdy się rozrasta inna religia, to ludzie się boją o swoje życie.
Jest również ten strach przed utratą życia i rzeczywiście ktoś, kto głosi Ewangelię na serio, na 100%, musi być przygotowany nawet na utratę życia za wiarę. I dzisiaj wielu męczenników o tym zaświadcza i pokazuje, że można ewangelizować do końca. Pozostańcie razem z nami, słuchamy dzisiaj audycji Trudne Sprawy, a w niej temat, czy dzisiaj katolicy idą i głoszą Ewangelię. Teraz piosenka, po której będziemy rozmawiali z naszym pierwszym ekspertem. Posłuchajmy utworu zespołu Lux Torpeda, Za wolność idź wyprostowany wśród tych, co na kolanach, choć będą kopać, bić i sypać sól po ranach, dla katów jest twoja pogarda, poniżonym, bitym, nadzieja dodaje światła.
Jak niewolnicy. Za wolność. Za wolność. Za wolność. Za wolność. Męczennicy. Męczennicy.
chcą na kolanach, choć będą kopać pić i sypać sól po ranach. Plakatów jest twoja pogarda, poniżonym bitem nadzieja dodaje światła. Bezsilność trzyma za gardła wśród tramlaj, ale wiara szybki jeszcze nie umarła. Krew, błoto na ulicy, odwaga, walka.
Czy dzisiaj katolicy idą i głoszą Ewangelię? Mamy już połączenie z naszym pierwszym ekspertem. Dobry wieczór, szczęść Boże. Witam serdecznie. Witam pana doktora habilitowanego Michała Wyrostkiewicza, adiunkta Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego na Katedrze Historii Liturgii, autora książki o przepowiadaniu. I rozmawiamy dzisiaj, panie profesorze, o ewangelizacji. Moglibyśmy powiedzieć, że ewangelizacja nie jedno ma imię. Ona ma różne formy, choć najczęściej, tak jak już mówiliśmy, ona kojarzy nam się z tym wyjściem na ulicę i mówieniem o Chrystusie.
Tak, tak to jest, że właśnie wielu ludzi słusznie kojarzy te dwa wyrażenia, te dwa słowa razem. Idźcie i głoście. Ewangelizujcie, to znaczy idźcie i głoście. To dobrze, że tak jest, że tak ludzie myślą. Natomiast trzeba na to wszystko spojrzeć szerzej i wtedy więcej możliwości nam się otwiera. Głoszenie Ewangelii dziś, czy ewangelizacja, żeby trzymać się tego słowa, to nie jest to samo, co wyjść na ulicę i po prostu mówić. Państwo mówiliście w audycji chwilę temu, że też są różne skojarzenia, chociażby ze Świadkami Jehowy. Ludzie się boją, ludzie się chowają, może nieraz nie wiedzą, co powiedzieć. Słuchacze się chowają. I to są takie naturalne reakcje. Dlatego warto skorzystać z tych narzędzi, które nie są tak strasznie bezpośrednie, ale które doprowadzą nas do tego, do czego powinna prowadzić ewangelizacja. Ja chciałbym bardzo wyraźnie powiedzieć tutaj za Benedyktem XVI. On we wprowadzeniu do książki Jezus z Nazaretu napisał, że ewangelizacja to jest doprowadzenie człowieka do Chrystusa. To nie chodzi tylko o to, żeby iść i opowiadać, tylko żeby całym sobą pokazywać, że Chrystus, czy myślenie w kategoriach chrystusowych, życie według tego, co On zaproponował, to jest dobre życie. To jest życie, które da nam satysfakcję i da nam szansę osiągnąć sens, cel. Nie będziemy się musieli wstydzić. A więc w ten sposób. Ja tutaj chciałbym powiedzieć takie bardzo proste podpowiedzi dla ludzi młodych na przykład. To nie chodzi o to, żeby wyjść na przerwie w szkole i mówić, Jezus cię kocha. Pewnie w niektórych okolicznościach tak można. Natomiast na przykład udostępniać ciekawe treści w serwisach społecznościowych. Korzystamy z tego. Podpisywać się pod tym. Klikać to, co jest wartościowe. Mówić, że nie zrobię czegoś, na przykład nie zjem kanapki z mięsem w piątek, dlatego, że nie dlatego, że się odchudzam, tylko dlatego, że moja wiara jest taka, że mi podpowiada tego nie rób. Nie wstydzić się tego, co robię. Nade wszystko jednak wiedzieć trochę o Jezusie, wiedzieć, o co w tym wszystkim chodzi. Znać rozumowe argumenty na to, dlaczego tak, a nie inaczej mam postępować. Bo tak sobie myślę, a nawet nie tylko myślę, ale po prostu to wiem z badań. Wielu ludzi, jak Państwo mówiliście, nie ewangelizuje, trochę od tego ucieka, bo brakuje takiej merytorycznej wiedzy. Wiedzy z zakresu katechezy, z tego wszystkiego, czego tak naprawdę Jezus od nas wymaga. To jeszcze, czego wymaga? Okej, to wiemy, ale dlaczego On tego wymaga? To już zaczyna być problem. Dlatego nie mówimy o pewnych rzeczach, bo nie mamy fundamentów takich bardzo konkretnych. Więcej wiemy o biologii, chemii niż o tych innych rzeczach. Tak to widzę.
Tak, a właśnie to nie tylko, tak jak już powiedział Pan, to nie tylko wyjście, powiedzenie o Jezusie, ale tak kojarzy mi się, że ewangelizacja to jest proces i kiedy już ktoś się zachwyci Jezusem, to my powinniśmy tej osobie towarzyszyć, bo to ukochanie Jezusa, poznanie Go wymaga czasu, wymaga spotkań, wymaga wsparcia, rozmów, wyjaśniania. I pytanie jest takie, czy my przypadkiem nie selekcjonujemy tak ewangelizacji tylko do tych akcji, które chcemy zrobić, dobrych akcji w przestrzeni miasta na przykład, i czy nie zwracamy zbyt mało uwagi na to, żeby tworzyć wspólnoty, które tych ludzi, którzy zachwycą się Jezusem, przyciągnąć, podtrzymać, poprowadzić, umocnić w nich wiarę. Ewangelizacja jako wspólnota, którą budujemy i o którą powinniśmy się troszczyć.
Bez wątpienia tak jak Kościół, prawda, który jest wspólnotą, o którą należy się troszczyć. Bez wątpienia tak. Ja tu się pod tym, co ksiądz powiedział, absolutnie podpiszę. I właśnie zwróciłbym też uwagę na ten styl życia, prawda? Dlaczego trzeba wyjść i trzeba mówić, czy trzeba się tak, a nie inaczej zachowywać? Po prostu pokazać całym sobą, swoim zachowaniem, że spotkałem Jezusa, to znaczy, no właśnie, dobrze to rozumieć, to znaczy odkryłem pewien styl funkcjonowania, pewien sposób dobrego działania i mam naprawdę recepty na dobre życie. I teraz, jeśli ktoś inny podobnie myśli jak ja, to ja chcę się z nim bratać, bo mamy wspólne zainteresowania i możemy razem zrobić więcej. Nie musimy się wtedy wstydzić. Proszę też na to zwrócić uwagę. Jeśli jest nas więcej, to odwaga wzrasta. Ja bym właśnie to jak najbardziej akcentował. To pokazywanie, że to nie jest tylko akcja. Wychodzimy, śpiewamy i mówimy głośno, tylko na co dzień się zachowujemy i też, mówiąc takim językiem młodzieżowym, kolegujemy się z tymi, którzy tak samo myślą. Jest nas więcej i my pokazujemy, że to ma sens. To nas także jednoczy.
Kiedy pan...
Jeszcze chciałbym...
Proszę bardzo.
Jeszcze chciałbym na jedną rzecz zwrócić uwagę, nawiązując do Pisma Świętego. To też na bazie tego, o czym państwo rozmawialiście przez ostatnie kilkadziesiąt minut. W Dziejach Apostolskich jest napisane, że nazwano chrześcijan chrześcijanami wtedy, kiedy widziano, że oni żyją tak jak Chrystus. Stylu Chrystusa. I to jest bardzo mocny moment ewangelizacyjny. Po prostu żyć w stylu Jezusa, w tym stylu, który On proponuje. Tylko dobrze rozumianym. Oczywiście chodzi tu przede wszystkim o moralność, o nastawienie do drugiego człowieka. Kwestie etyczne, kwestie kultowe. Chodzę do kościoła, zachowuję się tak, a nie inaczej. Nie dlatego, że ktoś na mnie to wymusza, tylko dlatego, że ja jestem przekonany, że to jest najlepszy sposób. Naprawdę, to trzeba to przeżyć. I wtedy nie ma problemu, żeby z tym... No, nie ma problemu. Jest łatwiej. Bo to zawsze, kiedy coś, co wymaga radykalności, życie wędrowe wymaga radykalizmu, to jest trudne. Więc to jest też pewien powód, dla którego nie zawsze tak łatwo się to robi.
Papież Franciszek w Adhortacji Apostolskiej Evangelium Gaudium, ogłoszeniu Ewangelii we współczesnym świecie, właśnie użył tego sformułowania, które dotyczy nas, chrześcijan, abyśmy byli w permanentnym stanie misji, w stałym stanie misji, żeby to działanie misyjne w nas było ciągle obecne właśnie, tak jak pan profesor podkreśla. Choć z tym mamy chyba problem. Mamy dosyć duży problem, bo niejednokrotnie gdzieś zapominamy o tym po prostu, albo tej aktywności nie podejmujemy.
Tak, to bez wątpienia tak. Znowu się pod tym podpiszę, ale też znowu to rozwinę. Papież Franciszek w wielu miejscach mówi o różnych aktywnościach. I mówił do młodzieży ostatnio, czyli powiedzmy w sierpniu, o tym, by nie być młodzieżą chrześcijaństwem kanapowym, to aktywność, ale kiedy na przykład w encyklice ekologicznej, tak ją nazwę, mówi o aktywności ekologicznej, to nie mówi o takim bieganiu i o aktywizmie. Tylko dla papieża Franciszka aktywność to jest pewne przemyślane działanie programowe, które zmierza do tego, by ludzie, którzy nas widzą, inaczej myśleli. I myślę, że w tym kluczu trzeba czytać także to wezwanie do permanentnej aktywności ewangelizacyjnej. Tak działać, przede wszystkim tak działać i samemu robić to wszystko, co należy do nurtu chrześcijaństwa, czy do misji chrześcijańskiej, do myślenia chrześcijańskiego, żeby innym, patrząc na nas, pomyśleli, to jest naprawdę dobry sposób na życie. Dzięki temu naprawdę można dobrze funkcjonować. I to jest lepsze niż mój pomysł na życie. Tak sobie może pomyśleć niechrześcijanin i wtedy będzie to naprawdę prawdziwa ewangelizacja. Właśnie ta aktywność, która nie jest aktywizmem, ale jest nie zamykaniem się, tylko pokazywaniem, tak żyję, uważam, że tak jest dobrze i się tego nie wstydzę, a nawet więcej, będę mówił, dlaczego tak żyję.
Bardzo dziękujemy za tyle podpowiedzi, za włączenie się też w naszą audycję. Życzymy dobrej i spokojnej nocy i szczęść Boże.
Bardzo mi było miło, szczęść Boże, wszystkich.
Dziękujemy. Naszym gościem był pan doktor habilitowany Michał Wyrostkiewicz, adiunkt Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Słuchają państwo audycji Trudne Sprawy Grupy Radiowej Liceum Salezjańskiego z Wrocławia. Pozostańcie razem z nami, a teraz utwór, który śpiewa zespół Ira, Wiara. Chcę znów wierzyć w miłość, mieć siłę, by wstrzymać łzy, mieć prawo do walki, znów dotknąć gwiazd, zatrzymać czas. jest tą ewangelizacją dzisiaj? Czy katolicy rzeczywiście idą i głoszą Ewangelię? To pytanie w trudnych sprawach zadajemy sobie, jak i Państwu. Rodzi się pytanie, w jaki sposób dzisiaj ewangelizować? Jak skutecznie docierać do tych ludzi, którzy są poza Kościołem, którzy byli ochrzczeni, a już zobojętnieli, odeszli? Czy jak docierać z Ewangelią, z Chrystusem do tych, którzy są ateistami, bądź są ludźmi, którzy nie zdążyli uwierzyć, którzy są zagubieni, którzy nie byli wychowywani w wierze katolickiej? Jest tak wiele sposobów, tak wiele podpowiedzi daje nam Kościół. Papieskie dokumenty, adhortacje przypominają nam o tym, jak dobrze ewangelizować dzisiaj.
Powinniśmy ewangelizować we współpracy z Bogiem, prosić Ducha Świętego o pomoc, o to, żeby nas wspierał w tym, co robimy. I tak jak apostołowie w Wieczerniku otrzymali Ducha Świętego i na pewno bali się wyjść do ludzi, ale jednak wyszli, zrobili to i głosili naukę Jezusa Chrystusa.
Właśnie papież Benedykt XVI, komentując dokumenty z synodu dotyczącego ewangelizacji, mówi, że w ewangelizacji na pierwszym miejscu zasada prymatu łaski. Mamy ewangelizować z Nim i dla Niego. Obecność łaski Boga, Ducha Świętego w tej naszej pracy i w głoszeniu Ewangelii bardzo ważna. Jak jeszcze możemy ewangelizować? Co robić, aby docierać do innych i aby to ewangelizowanie, niesienie Jezusa było jak najlepsze?
Można również być obecny w portalach społecznościowych. Na przykład w piątek napiszemy na przykład posta, że nie jemy dzisiaj mięsa i udostępnić jakiś artykuł z tym związany.
Na przykład być obecnym w portalach społecznościowych na Facebooku czy też w innych, gdzie możemy też promować Ewangelię, wartości samego Chrystusa. Kościół mówi o tym, że powinniśmy odczytywać znaki czasu, badać te znaki czasu, analizować współczesną rzeczywistość, tak aby formy ewangelizacji, sposób ewangelizacji był jak najbardziej skuteczny i aby docierał do wszystkich ludzi. Czy jakieś inne formy dzisiaj, Monika, ewangelizacji też widziałabyś?
No na pewno jeszcze w internecie mamy dostęp do przemówień papieża, czego, no, co jest bardzo jakby potrzebne, bo jest to coś niesamowitego, coś...
Coś, co pozwala nam w każdej chwili na zgłębienie tej wiedzy, jak ktoś jest, nie wiem, niewierzący i zadaje sobie pytanie, co papież powiedział, gdzie by tu sięgnąć po jego nauczanie. Nie ma książek drukowanych. To jest wielkie udogodnienie. Ci, którzy budują takie portale, na pewno mocno przyczyniają się do tego, do ewangelizacji, do mówienia o Chrystusie, o dobrej nowinie. Jak jeszcze dzisiaj powinniśmy ewangelizować? Co jest tym tak bardzo ważnym elementem współczesnej ewangelizacji? Papież Jan Paweł II zwracał uwagę na to, że dzisiaj świat potrzebuje przede wszystkim wiarygodnych świadków. Wiarygodnych świadków, a papież Paweł VI będzie mówił, że dzisiaj świat bardziej potrzebuje świadków niż nauczycieli. Jak powinniśmy to rozumieć?
Powinniśmy po prostu dawać przykład, a nie wykład. Powinniśmy świadczyć tym, jak żyjemy i jak się zachowujemy na co dzień, a nie tylko chwilowo zachowywać się jak prawdziwie wierzący ludzie.
Pod wpływem emocji na przykład, tak. Piosenki czy wspólnoty, która gdzieś wychodzi, ewangelizuje.
A potem po powrocie do życia codziennego zachowywać się jak większość ludzi dookoła i zupełnie nie dawać świadectwa swoim stylem życia.
Zatem co jest taką największą siłą ewangelizacji dzisiaj? Czy możemy powiedzieć, że mówienie słów Ewangelii, głośne mówienie innym ma taką samą wartość jak klikanie postów chrześcijańskich w portalach społecznościowych, a może jest jeszcze coś innego, co przekonywuje innych do tego, aby zostać chrześcijaninem, aby przyjąć Chrystusa i aby żyć zgodnie z nauką Chrystusa. Papież Benedykt XVI mówił o miłości. Miłość jest w gruncie rzeczy jedynym światłem, które może pociągać innych ludzi do Chrystusa. Miłość to ewangelizowanie bez słów.
Matka Teresa z Kalkuty była osobą, która właśnie w ten sposób ewangelizowała przez uczynki miłosierdzia, poprzez czyny, które robiła i to pociągało wielu ludzi za Chrystusem.
No właśnie, to było nieprawdopodobne, że jadąc do kraju innej kultury, innej religii, bardzo często do ludzi, którzy byli przeciwni Chrystusowi, Matka Teresa z Kalkuty potrafiła odnaleźć takie sposoby, takie działania, które zaczęły z biegiem czasu być zauważalne i inni zaczynali pytać się, dlaczego ona to robi, skąd ma tyle siły, dlaczego tutaj jest, dlaczego zostawiła swój kraj, swoją rodzinę. I przychodziły te odpowiedzi, że Chrystus jest tym, który daje jej siłę i daje jej ciągłe wsparcie w tej pracy miłości, którą wykonywała, bardzo trudnej pracy, pochylając się nad cierpiącymi, chorymi ludźmi, którzy znajdowali się w Indiach. Miłość jest bardzo mocnym akcentem, bardzo mocną formułą ewangelizacji i na pewno ona powinna być zawsze na pierwszym miejscu. Pozostańcie razem z nami. Zachęcamy do telefonowania do Radia Rodzina na numer 71 322 20 22, 71 322 20 22, a także zachęcamy do głosowania na stronie radiorodzina.pl. Tam w naszej sądzie także możemy oddać swój głos. Posłuchajmy piosenki, a po niej połączymy się z naszym drugim gościem, ekspertem, który także powie o ewangelizacji, o głoszeniu kerygmatu, a teraz utwór, który zaśpiewa zespół Turbo Człowiek i Bóg. Jeśli jest powołany, wybrany spośród tysięcy. którzy dzisiaj katolicy idą i głoszą Ewangelię. Witam w Radio Rodzina we Wrocławiu panią dr Iwonę Zielonkę, rzecznika i sekretarza Biura Krajowej Rady Dyrektorów Karygmatycznych Szkół Nowej Ewangelizacji. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Dobry wieczór. Witam wszystkich Państwa. Witam księdza redaktora.
Bardzo nam miło. Kiedy szukałem informacji dotyczącej ewangelizacji, właśnie spotkałem tą stronę, która, powiem osobiście, zaskoczyła mnie. Proszę powiedzieć, jaka jest historia powstania tego biura? Mam wrażenie, że dyrektorzy gdzieś się spotkali i podjęli taką decyzję, że trzeba coś razem ustalać i robić.
Historia jest o wiele dłuższa niż samo powstanie porozumienia dyrektorów szkół ewangelizacji, bo to jest już prawie 25 lat ewangelizacji w Polsce i pierwszych szkół ewangelizacji w Polsce, które zaczęły powstawać w diecezjach, przy parafiach, też przy wspólnotach zakonnych. Natomiast w 2009 roku, 1 czerwca, powołaliśmy takie właśnie ciało, jakim jest to porozumienie dyrektorów szkół nowej ewangelizacji. Co to jest? My się znamy od lat, ewangelizujemy, gdzieś tam zaczynaliśmy razem też wchodzić w tą formację osobistą, ale też formację do ewangelizacji i postanowiliśmy stworzyć taką płaszczyznę współpracy, porozumienia, dzielenia się też doświadczeniem, bo teraz po tych kilkunastu już latach szkoły bardzo się rozrosły i te początkowe działania, które były proste, skierowane tylko na te kursy ewangelizacyjne czy głoszenie kryzmatu, one, że tak powiem, się bardzo, bardzo rozwinęły i ta działalność jest bardzo szeroka. To no, idziemy w nurcie Kościoła, tym duszpasterskim Kościoła, który wzywa nas do nowej ewangelizacji, czyli do powrotu, do gorliwości pierwszych chrześcijan, do takiego głoszenia, jak głosił Jezus i apostołowie. Więc my istniejemy tych kilka lat, natomiast współpracujemy od dawna, jakby wyrastamy też z tego doświadczenia wspólnego, które zapoczątkował José Prado Flores z ojcem Emilian Tardifem. Na pewno radiosłuchacze kojarzą, znają te osoby. José Prado Flores, świecki biblista, ewangelizator, który szukał metody, jak Ewangelię przekuć na taki konkret, jak uczynić z niej narzędzie, którym będzie się mógł posługiwać każdy, nie tylko teolodzy. Ja akurat też jestem biblistą i dobrze go rozumiem, bo głoszenie to nie jest sala wykładowa, to jest zupełnie inny język, to jest formacja teoretyczno-praktyczna, bazowanie na doświadczeniu.
A proszę powiedzieć, jeżeli chodzi o odczytywanie znaków czasu, mówiliśmy o tym już w audycji, jeżeli chodzi o ewangelizację, też na pewno trzeba mieć bardzo wrażliwe serce, oczy i odczytywać też czasy, to w jaki sposób docierać do ludzi, choć kerygmat się nie zmienia, on jest taki sam, ale czy widzicie, że ta forma ewangelizacji, która była kilkanaście lat temu, teraz musi być nieco inna?
Dokładnie tak, proszę księdza. Ja sama z mojego osobistego doświadczenia widzę, że trzeba ciągle się przyglądać, do kogo mówimy. Świat zmienia się bardzo szybko. Świat, no mówiąc tym językiem ewangelicznym, świętego Jana. I chociaż jakby narzędzie jest to samo, podobne, ale my zupełnie inaczej go używamy, ponieważ nawet diecezje czy regiony naszych diecezji się różnią i ludzie są zupełnie inni. I to wymaga od nas ciągłej takiej twórczości. Na przykład w życiu bym nie pomyślała, że będę organizować rekolekcje ewangelizacyjne dla sołtysów i radnych. A ponieważ ja akurat jestem z diecezji płockiej i tam głównie działam, to jest przeważnie diecezja terenów wiejskich. I się okazuje, że trzeba szukać metod czy sposobów docierania do ludzi, którzy tam żyją i bazować też na ich doświadczeniu. Więc to nie jest tak, że my tylko idziemy i coś dajemy, prawda? Tylko my jakby bazując na tym, co już jest, jakby na tym chcemy budować. To jest też ta metoda najpierw z Francji, z tych wspólnot takich biblijnych, ale też, którą papież Franciszek w Ewangelii Gaudium bardzo mocno pokazał, to jest to widzieć, osądzić, działać. Czyli musimy widzieć rzeczywistość, dobrze zobaczyć, jaka jest potrzeba, co trzeba poprawić i dopiero działać. Więc to nie jest tak, że to, co zrobiliśmy paręnaście lat temu, teraz po prostu tylko siedzimy pod palmą i się wachlujemy, bo już wszystko wiemy, tylko my ciągle musimy się też formować. Zresztą szkoła, ta metoda jest właśnie taka, że wymusza od nas ciągłego dynamizmu.
Proszę powiedzieć, tak? czy też w waszych rozmowach nie pojawiają się takie szczere chęci, pragnienia, może rozeznania duchowe też, że tych szkół ewangelizacji, które na waszej stronie internetowej są wymienione, nie powinno być w Polsce więcej? Bo tak prawdę mówiąc, ta lista jest króciutka, patrząc na całą Polskę i patrząc też na potrzeby, jakie są.
W porozumieniu dyrektorów jest 32 szkoły. Warunek jest taki, że ta szkoła musi mieć zatwierdzenie biskupa swojego miejsca. Więc to jest też bardzo ważne, że jakby nie pracujemy, nie jesteśmy samozwańcy, prawda, ktoś jest zapalony, coś chce robić, tylko mamy zatwierdzenie, dekret najczęściej właśnie biskupa. Jest kilka szkół parafialnych. W tym przypadku jest pozwolenie księdza proboszcza. Oczywiście ma ksiądz rację stuprocentową, dlatego że założenie jest takie, żeby każda parafia miała swoją szkołę ewangelizacji. Mówiąc innym językiem, swoją ekipę ewangelizacyjną. Bo budzimy, mamy się wszyscy obudzić, bo wszyscy możemy się porównać do tego śpiącego olbrzyma, i nie tylko dlatego, że ze względu na porę, o której rozmawiamy, ale chodzi o tworzenie wspólnot, które są ewangelizowane i ewangelizujące. I możemy się cieszyć, że szkoły, które działają w diecezjach i jest ich 30 kilka, działają także poza granicami kraju, działają w parafiach. Natomiast no, ideał jest taki, żeby każda wspólnota Kościoła była wspólnotą ewangelizującą, a najmniejszą tą komórką podstawową jest parafia, więc i szukamy też tutaj różnych sposobów. Na przykład idziemy w tym programie duszpasterskim Kościoła, który 4 lata temu się rozpoczął od rekolekcji kerygmatycznych w każdej parafii. Kilka diecezji podjęło to wyzwanie. Szalone wyzwanie. Wiem, co mówię, bo w mojej diecezji prowadzimy te rekolekcje właśnie w każdej parafii. Też poruszamy rady duszpasterskie parafialne. Nie wiem, czy w każdej diecezji te parafialne rady duszpasterskie funkcjonują. Natomiast doświadczenia mojej diecezji, bo też jestem dyrektorem Wydziału do Spraw Nowej Ewangelizacji, jest tak, że jakby chcemy zbudować mentalność, że to jest ekipa parafialna, że za parafię nie odpowiada tylko ksiądz proboszcz, wikarze, czy jeszcze katecheta, ale że wszyscy pracownicy parafii, także odpowiedzialni za wspólnoty, za małe wspólnoty Kościoła, są tą ekipą taką duszpasterską, parafialną, która ma nie tylko przywilej, ale obowiązek głoszenia i szukania takich form, które będą adekwatne dla danej społeczności. I najpierw widzimy, że no mamy problem, może to jest, ale jest to problem, że mamy osoby praktykujące, ale tak naprawdę niewierzące Bogu, czy które nie chcą żyć stylem uczniów Chrystusa, ale też widzimy, że często nie spotkały też nikogo, kto by im rzeczywiście jakby pozwolił czy pomógł w tym osobistym doświadczeniu Boga w swoim życiu, że jestem kochany, że Jezus mnie zbawił, że ja mam wartość Jego krwi i tak dalej.
To tak wielkie zadanie. Parafie potrzebują nowych wspólnot ewangelizacyjnych, tych, którzy będą ewangelizować, a tak właściwie patrząc też na nasze parafie, potrzebna jest reewangelizacja tych, którzy stopniowo odchodzą od Kościoła. To też wielkie zadanie. Bardzo serdecznie dziękujemy pani dr Iwonie Zielonce, rzecznikowi, sekretarzowi Biura Krajowej Rady Dyrektorów Karygmatycznych Szkół Nowej Ewangelizacji. Bardzo dziękujemy za podzielenie się tym doświadczeniem.
Zapraszam na stronę sn.pl, tam są adresy wszystkich szkół w Polsce i każda strona, szkoła na swojej stronie ma kalendarz różnych rekolekcji, kursów ewangelizacyjnych skierowanych do szerokiego grona grup, osób. Także zapraszam bardzo serdecznie, a jeżeli ktoś z Państwa tutaj czuje teraz w sercu, że chce wejść w szkołę albo chce w swojej parafii jakąś taką wspólnotę właśnie ewangelizacyjną zainicjować, rozpocząć, to męczcie swojego księdza proboszcza, ale też męczcie nas, jesteśmy do waszej dyspozycji. To dziękuję bardzo.
Bardzo dziękujemy za tą podpowiedź. Życzymy dobrej, spokojnej nocy. Nasza audycja dobiega już do końca. Czy dzisiaj katolicy idą i głoszą Ewangelię? Podsumujmy ten temat tak ważny, ale także tak trudny.
Moim zdaniem katolicy głoszą Ewangelię, jednak często jest, głosimy ją niewystarczająco. Między innymi nie jesteśmy w stanie, jadąc tramwajem, zrobić znaku krzyża, mijając kościół, bo boimy się tego, co pomyślą o nas inni. I jednak jest to pewna forma ewangelizacji, taki mały, właściwie nic wielkiego, a jednak może kogoś skłonić do myślenia.
Choć ty, Monika, wiemy, że w minione wakacje ewangelizowałaś, tak można powiedzieć, mówiłaś kerygmat. To było trudne doświadczenie, ale tak jak przed chwilą żeśmy rozmawiali, bardzo ważne i piękne.
Tak, na początku było to na pewno bardzo stresujące i baliśmy się podchodzić do ludzi. Na początku również pierwsi ludzie nas zdecydowanie olali. Następni myśleli, że jesteśmy świadkami Jehowy i po tym doświadczeniu zaczęliśmy się od razu przedstawiać, że my jesteśmy z Kościoła katolickiego i znalazła się kobieta, którą faktycznie dotknęło to, co powiedziałyśmy, kiedy usłyszała, że Bóg ją naprawdę kocha i była po dość ciężkich doświadczeniach i to jej pomogło.
I na pewno warto było powiedzieć komuś te słowa, że Bóg cię kocha. To tak ważne, abyśmy też nie bali się, abyśmy uciekali od tych lęków. To, co mówiliśmy, że ta prawdziwa ewangelizacja zaczyna się od Bożej łaski, od współpracy z Bogiem, z Duchem Świętym i to ludzkie serca nie my przemieniamy, stąd nigdy nie powinniśmy takich aspiracji, dążeń w sobie nosić, kiedy chcemy ewangelizować, ale musimy zawierzać wszystko Panu Bogu. Czy dzisiaj katolicy idą i głoszą Ewangelię, Janek?
Nie wszyscy, ale na pewno zdarzają się tacy i uważam, żeby w naszym życiu pojawiło się głoszenie Ewangelii, to przede wszystkim musimy sprawić, żeby nasze serce było wolne od grzechów i zła i żeby było jednocześnie otwarte dla Jezusa i Jego dobroci, żebyśmy ewangelizowali z dobrocią.
Żebyśmy wypełniali właśnie te uczynki wiary czystym sercem, wolnym od zła. To bardzo ważne podkreślenie. I też dzisiaj mówiliśmy o tym, że tą największą, jedną z największych sił zmieniającą ludzkie serca, zachęcającą do tego, żeby być wyznawcą Jezusa Chrystusa, są uczynki miłości, które powinniśmy pełnić. Miłości, która nie zna lęku, miłości, która przyjmuje podróżnych w dom, która przyjmuje uchodźców, która pochyla się nad ubogimi, głodnymi, miłością, która nie szuka swego, ale zawsze jest gotowa do dzielenia się z potrzebującymi. Tej miłości jak najwięcej i wtedy będą właśnie inni zachwyceni naszymi wspólnotami, nami samymi i będą chcieli być również tak jak my chrześcijanami. Wspomnieliśmy Matkę Teresę z Kalkuty, która bez słów dokonała tak wielkiej ewangelizacji wielu ludzi w Indiach, ale nie tylko, bo jej dzieło rozrosło się do wielu krajów niekoniecznie chrześcijańskich, katolickich, dzięki tej bardzo mądrej, dobrej formule ewangelizacji, jaką jest miłość. Na koniec przypomnimy słowa Jana Pawła II: człowiek współczesny bowiem bardziej niż kiedykolwiek potrzebuje Ewangelii, potrzebuje Chrystusa. Idźcie i głoście, jesteśmy wezwani, choć sonda, którą już na naszej stronie Radia Rodzina od wielu godzin promujemy, wskazuje na to, że niestety 31% uważa, że katolicy idą i głoszą Ewangelię, 69%, zdecydowana większość mówi o tym, że katolicy niestety nie idą i nie głoszą Ewangelii. Trzeba to zmieniać, bo Jezus powiedział, że mamy iść, mamy głosić i jest to wpisane w naszą chrześcijańską naturę, w nasze życie. Tak więc róbmy wszystko, abyśmy nieśli Ewangelię całemu światu, tak jak chciał Chrystus. Zapraszamy na naszą audycję za 2 tygodnie. Tę audycję dla Państwa prowadziła Grupa Radiowa Liceum Salezjańskiego z Wrocławia, ksiądz Jerzy Babiak, Janek, Monika, a przy konsolecie Tomek Lewandowski. Zapraszamy za 2 tygodnie. Audycja Trudne Sprawy powróci do Państwa. Życzymy dobrej i spokojnej nocy. Dobranoc.
Dobrej nocy.
A na koniec utwór Marcina Jajkiewicza i grupy Voice Angel, Głoś imię.
Głoś imię Pana, Króla Wszechmocy i chwały. Złącz się z chórami niebios zastępów wspaniałych. Harfa i róg niech zagra, któż jest jak Bóg, by krańce ziemi słyszały. Głoś imię Pana, On twoim losem kieruje, na skrzydłach niesie, jak orzeł się zachowuje. Daj mu swą dłoń, w przygodzie zawołaj go. On cię od zła zachowuje. Głoś imię Pana razem ze wszystkim, co żyje.
Trudne sprawy. Audycja Liceum Salezjańskiego z Wrocławia.